Magazyn Żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15. Wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Reklama.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, lider na polskim rynku mięsa wołowego.
Hodowco, chcesz dobrze sprzedać bydło? Handluj z Biernackim. ZPM Biernacki, lider na polskim rynku wołowiny. Skup bydła z rzetelnym rozliczeniem według klas WBC. Płatność natychmiastowa, konkurencyjne ceny, odbiór własnym transportem. ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, ulica Dworcowa. Telefon 62 747 09 30.
Reklama.
Poniedziałkowe popołudnie przy radiu odbiornikach z rad nastawianymi falami na Radio Elka to nic innego jak magazyn żużlowy. W studiu Michał Konieczny, witam.
Dzień dobry, witam w poniedziałkowym magazynie żużlowym, nieco smutniejszym niż tydzień temu, bo przecież jesteśmy po porażce Elszczyńskich Byków w Zielonej Górze i właśnie od tego, od mojej wczorajszej relacji prosto z Zielonej Góry rozpoczniemy nasz magazyn.
Gospodarze po wcześniejszej porażce na własnym torze z Toruńskimi Aniołami i ubiegłotygodniowym remisie we Wrocławiu bardzo chcieli się zrehabilitować przed własną publicznością, która zresztą szczelnie wypełniła zielonogórski stadion. Dla fanów Leszczyńskich Byków nadzieje na wyrównany pojedynek zakończyły się tak naprawdę po drugim biegu, kiedy na tablicy widniał remis 6-6. Kolejne trzy potyczki kończą się podwójnymi zwycięstwami gospodarzy i Faluba z prędkością pociągu pośpiesznego odjeżdża. Praktycznie poza zasięgiem rywali są liderzy gospodarzy Jarek Hampel, powracający po upadku do formy Andreas Jonsson czy Piotr Protasiewicz. Ich zespół po 11 biegach wygrywa już 43-23. Goście z Leszna przegrywają starty, a w całym meczu drużynowo 4-2 wygrali tylko dwa wyścigi. Najjaśniejszym punktem biało-niebieskich był młodzieżowiec Piotr Pawlicki. Ostateczny wynik tej wyjazdowej potyczki 58-32 dla Zielonogórzan mówi sam za siebie. A punkty w tym pojedynku zdobywali. Dla Fogo Unii Leszno Grzegorz Zęgota bez punktu, Damian Baliński 4 punkty, Fryderyk Lindgren 8 punktów, Kenneth Bierę 2 punkty i 2 bonusy, Przemysław Pawlicki 4 punkty i bonus, Piotr Pawlicki 9 punktów i bonus i Tobiasz Musielak 5 punktów. Dla gospodarzy Andreas Jonsson czysty komplet 15 punktów, Jonas Dawidson 2 punkty, Piotr Protasiewicz 14 punktów, Krzysztof Jabłoński 7 punktów i 3 bonusy, Jarosław Hampele 14 punktów i bonus, Aleks Gardziński bez punktu i Patryk Dudek 6 punktów i 2 bonusy.
Posłuchajmy, co po tym meczu miał do powiedzenia trener Fogo Unii Leszno Roman Jankowski.
Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj naprawdę powalczyć po ostatnich dobrych meczach. Liczyłem na to, że zdobędziemy więcej punktów. No niestety stało się inaczej. Na pewno jakieś wnioski wyciągniemy z tego spotkania i cóż mogę powiedzieć. Za tydzień następne zawody. Musimy zapomnieć o tym pojedynku dzisiejszym i skoncentrować się po prostu na następnych zawodach. No wynik mówi o tym, że Faluba był dzisiaj dużo lepszy. Był bardzo wyrównanym zespołem. No u nas tylko dwa indywidualne zwycięstwa Piotra Pawlickiego. No to jest za mało przede wszystkim, no żeby ten wynik był lepszy.
Posłuchajmy, co po meczu miał do powiedzenia też trener gospodarzy Rafał Dobrucki.
Cieszę się, że po pierwsze w ogóle spotkanie doszło do skutku, bo były olbrzymie kłopoty z torem. Dzisiaj od rana, od 7 rana trwały no, wykopki na torze. No się udało i zdaje się, że całkiem przyzwoicie. Cieszę się, że chłopacy pojechali tak. Tak ten zespół miał w założeniu wyglądać, tak? Że ci liderzy punktują naprawdę bardzo dobrze i ta druga linia pojedzie też nieźle i swoje punkty będą dowozić. I, no i wynik jest, jak widzimy, bardzo mnie to cieszy. I to, że ta praca, jaką włożyliśmy wszyscy zawodnicy, włożyli te starty, treningi częste i tak dalej, jakieś przyniosły oczekiwany skutek. Także bardzo dziękuję, gratuluję chłopakom, bo naprawdę pojechali znakomicie i zrobili przy okazji jeszcze lepsze widowisko. No, dzisiaj tak żużel w Polsce wygląda. Nigdy nie można być pewnym i widzieliśmy poprzednie kolejki czy poprzednie nasze mecze, że bywało różnie. No ale cóż, no każdy musi robić swoje i wydaje się, że ta jakby konsekwencja, którą mieliśmy, tu zaowocowała, bo im jakieś zmiany w składzie miały być i tak dalej. Natomiast jeżeli chcemy jechać o medale, musimy ten zespół w ten sposób scementować i taki wynik jak dzisiaj z mocnym zespołem, bo Unia Leszno, mimo że nie ma jakichś gwiazd, jest bardzo równym i bardzo groźnym przeciwnikiem. Także to na pewno cieszy.
Tuż po zawodach rozmawiałem z żużlowcem Fogo Unii Leszno, Piotrem Pawlickim.
Piotr, wydawało się po tych pierwszych dwóch wyścigach, że stoczymy równy bój tutaj na torze w Zielonej Górze. No niestety wynik bardzo smutny.
No, cała drużyna próbowała pojechać jak najlepiej. Nie do końca też nam to wyszło. Zawodnicy miejscowi byli naprawdę bardzo dobrze spasowani. No ciężko było, naprawdę ciężko tutaj powiedzieć o jakiejś wyrównanej walce. No uciekali nam ze startu, a jak już puścili się parą na zewnętrzną część toru, to już nie było szans ich minąć. No i jedziemy dalej, przegraliśmy i to dosyć wysoko. No na pewno smutne twarze w naszych szeregach są, ale no będziemy jechać dalej, mamy następny mecz w niedzielę i mam nadzieję, że wszyscy, zarówno ja, tak jak ja, miałem też wpadki z czwartego pola. Gdy jechałem, nie mogłem w ogóle wyjechać z tego czwartego pola, dwa razy miałem zerówkę z tego czwartego pola. Nie wiem, czy to wynikało właśnie z tego, że to pole było tak twarde, czy po prostu ja zasypiałem refleksowo w tych dwóch biegach. Jeśli chodzi o mnie, no to jestem zadowolony z indywidualnego występu, mimo że jechałem 6 biegów, ale wydaje mi się, że zrobiłem swoje. Próbowałem z siebie dawać wszystko, mimo tego, że mam trochę też obolały bark po wczorajszych zawodach i co bieg praktycznie chodziłem na mrożenie barku tutaj do rehabilitanta naszego. Ale no, jestem zadowolony ze swojego indywidualnego występu, jeśli chodzi o drużynę, no zawiedliśmy i to bardzo mocno, ale tak jak mówię, mam nadzieję, że wszyscy się podbieramy na następny mecz i tak samo my będziemy wygrywać u siebie, jak tutaj przegraliśmy, czyli będziemy wygrywać do tych samych punktów 58, a rywale mogą mieć 32.
Kiedy tu przyjechaliśmy, wydawało się, że ten tor jest bardzo przyczepny. Chyba tak do końca jednak nie było.
No tor nie był przyczepny. Ja już od początku wiedziałem, że gdy mój tata wyszedł na tor, mówił, że no ta górna nawierzchnia jest minimalnie no, przyczepna, ale to ten tor bardzo szybko się odsypie i się wyślizga. Tak było, tak się sprawdziło. Założyłem przełożenie, na które tata mi właśnie powiedział i jestem zadowolony z tego, że ten sprzęt naprawdę mi jedzie i jeśli chodzi o te zerówki, no to tylko wina moja.
Oddajmy też głos zawodnikowi gospodarzy Krzysztofowi Obłońskiemu.
Cieszę się, że w końcu miałem jakąś ustabilizowaną formę podczas zawodów. Realizuję sobie konsekwentnie plan, który gdzieś tam sobie ułożyłem, żeby powoli robić progresy wyniku najpierw u siebie na torze, a w drugiej kolejności na wyjazdach. Na razie wszystko idzie w dobrym kierunku. Mam bardzo dobre wyjścia spod taśmy, jeszcze trzeba trochę popracować nad błędami na trasie i może trochę poczynić małe korekty w sprzęcie, ale cieszę się i jestem pozytywnie nastawiony.
A jak ocenił swój start w Zielonej Górze młodzieżowiec Fogo Unileszna Tobiasz Musielak?
No moje występy generalnie, dwa pierwsze wyścigi, no słabe, ta taśma i ta jedynka, później zmieniłem motocykl na inny i już było zupełnie inaczej. Wygrywałem starty gdzieś tam po trasie, rywale mnie mijali. Byłem szybki, ale gospodarze jeszcze szybsi byli, więc coś tam brakowało jeszcze, aby móc zwyciężać. No brakowało oczywiście punktów, no trudno tutaj mówić o bezpośrednich przyczynach tej porażki. Teraz powinniśmy się skupić oczywiście na kolejnym meczu. Jedziemy u siebie i dzisiejszy kubeł zimnej wody myślę, że się przyda.
Bardzo dobrze chciał zaprezentować się na swoim rodzinnym zielonogórskim torze leszczyński byk Grzegorz Cęgota, ale po prostu mu to nie wyszło.
No dokładnie, nie wyszło i no, ciężko znaleźć odpowiednią przyczynę, bo w zasadzie ostatnie zawody jechałem dosyć dobrze, byłem w dobrej dyspozycji i myślę, że jestem w dobrej dyspozycji, z tym, że po prostu spotkanie się ułożyło tak, jak się ułożyło i trudno, jedziemy następne zawody i szkoda, bo przegraliśmy na pewno wysoko, nie o to nam tutaj chodziło, ale no czasami tak bywa, to jest sport, to jest żużel i szczególnie w tym roku te wyniki są bardzo nieprzewidywalne. Ja osobiście nie mogłem zabrać się ze startu i w pierwszym biegu z AJ-em się tam buknęliśmy i mało nie było tam poważnego upadku, ale ostatecznie się wyratowaliśmy obaj, ale no już w zasadzie byliśmy z tyłu, przynajmniej ja próbowałem gonić, doganiałem, ale już ciężko coś zrobić w pierwszych wyścigach na trasie, więc przywiozłem zero. Drugi wyścig troszeczkę być może niepotrzebnie zamotałem się, wziąłem drugi motocykl, zmieniłem starty, poszedłem też z przełożeniem, nie w tą stronę, czy trzeba. I stąd kolejne zero, potem już nie jechałem, ale być może powinno być lepiej, tego już nikt nie wie, bo nie wyjechałem, nie sprawdziłem. No nic, totalną wpadkę dzisiaj zaliczyłem, mam nadzieję, że to będzie moja jedyna wpadka w tym sezonie i już na następnym zawodach będzie dużo lepiej.
Jeszcze krótko, żużlowiec gospodarzy, Jarek Hampel.
Nie mieliśmy słabych punktów, także no, ten wynik szło łatwiej zdobyć. Spodziewaliśmy się trudniejszego spotkania, ale udało nam się wygrać dość gładko. Ja myślę, że oblicze tej drużyny w tym momencie jest zupełnie inne i miejmy nadzieję, że będzie tak w następnych trudnych też dla nas spotkaniach. Nie odczułem jakiejś takiej kolosalnej różnicy, aby ten tor był trudniejszy. Był po opadach deszczu, ale tak naprawdę nie mogę powiedzieć, że jeździło się gorzej. Podobnie. Nie odczuwałem jakiejś dodatkowej presji.
I jeszcze coś o wykluczeniu Damiana Balińskiego.
Paweł Jonder, kierownik drużyny FOGO Uniwersytet. No, Pawle, no tutaj sporo zamieszania takiego też troszkę na trybunach było w związku z tym 11 wyścigiem, kiedy Damian Baliński został wykluczony. Kibice myśleli, że za zerwanie taśmy. Speaker nic nie powiedział odnośnie tego wykluczenia, natomiast sytuacja była zupełnie inna. Wy też myśleliście w parkingu, że to jest wykluczenie za zerwanie taśmy, bo gotowy do startu był Tobiasz Musielak.
Tak, przygotowaliśmy Tobiasza Musielaka, żeby go zastąpił, jednak okazało się, że Damian Baliński przed zapaleniem się zielonego światła rozleciało mu się sprzęgło motocykla, przez to wjechał w taśmę, także nie zmieścił się w limicie 2 minut, nie był gotowy do startu i sędzia za to wykluczył Damiana Balińskiego w biegu 11.
Czyli taka trochę kuriozalna sytuacja, nie zdarzająca się na co dzień.
Nie zdarzająca się, no dobrze byłoby, gdyby Damian wtedy dotknął taśmy, ale sprzęgło było na tyle rozlecone, że w ogóle dźwignia sprzęgła nie pozwalała mu stanąć przed taśmą nieruchomo, także no tak to wyszło po prostu na nasz pech, Damiana pech i drużyny.
Z tego miejsca, gdzie my siedzieliśmy, z tego miejsca, gdzie wy obserwowaliście to, co działo się pod taśmą, to wyglądało zupełnie inaczej.
No wyglądało to tak, ale nie było jeszcze włączone zielone światło, także generalnie rzecz biorąc, gdyby po włączeniu zielonego światła to się stało, jechałby wtedy junior, ale wyścig się nie rozpoczął. Wyścig rozpoczyna się w momencie włączenia przez sędziego zielonego światła.
A kolejne spotkanie Leszczynianie rozegrają na własnym torze. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 16 zmierzą się na stadionie Smoczyka ze Spartą Wrocław. Pozostałe mecze żużlowe Ekstraligi prawie, że wszystkie zostały odwołane z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych. Stal jedynie wygrała na własnym torze 48-42 z drużyną właśnie wrocławskiej Sparty, a między innymi w Gnieźnie nie rozegrano spotkania z powodu złego stanu toru. Posłuchajmy, co na temat tej nawierzchni miał do powiedzenia komisarz toru Romuald Owsiany.
Mam wydruki. Wczoraj deszcz. Dzisiaj od rana ja tu jestem i cały czas siąpi deszcz. Tor jest bardzo mocno nawodniony i żeby go przygotować, musiała być całkiem inna pogoda w tej chwili. Przede wszystkim wiatr, słońce i przede wszystkim przestać padać deszcz. Nic na to nie wskazuje, że deszcz przestanie padać. O słonku mowy nie ma, wiatru nie ma. Nie ma jak tego toru przesuszyć, ułożyć go, żeby bezpiecznie przeprowadzić zawody. A ja jako były sędzia żużlowy chcę panu powiedzieć, że dla mnie podstawową sprawą jest bezpieczeństwo zawodników. I tutaj wszelkie, wie pan, takie dyskusje, jeden chce jechać, drugi nie chce jechać. Ja na to patrzę całkiem inaczej, z innej płaszczyzny.
A kto chciał w takim razie dzisiaj bardzo odjechać te zawody?
No, miejscowi. Miejscowi chcieli jechać, ale powtarzam, no nie da rady tego toru przygotować. To by dość długo trwało i powtarzam, przy innej pogodzie, przy innych warunkach, wiatr, deszcz, wtedy można coś z tym fantem zrobić. A w tym układzie nic na to nie wskazuje, że się pogoda zmieni, także nie ma po co czekać.
A czy ten mecz na własnym torze chciała rozegrać ekipa gnieźnieńskiego startu? O tym prezes klubu Arkadiusz Rusiecki.
Jasne, że tak. Uważaliśmy, że jak tylko dostaniemy szansę od nieba i przestanie padać, to jesteśmy w stanie to zrobić. Robiliśmy to w przeszłości. Ale nie mamy niestety pewności, że o 19 czy 19.30 znów nie zacznie padać, bo no, takie głosy są. Więc no, jak mielibyśmy te zawody przerwać w połowie, to nie ma to większego sensu. Więc dlatego zgodziliśmy się na to, aby mimo wszystko za wszelką cenę tego dzisiaj nie musieć jechać.
Wy znacie ten tor doskonale. Rzeczywiście nie dałoby się na nim nic już zrobić przez najbliższe 2-3 godziny?
Jeśli od tego momentu nie spadłoby kropla deszczu, to uważam, że moglibyśmy jechać koło 20, ale byśmy ten tor zrobili. On był tak przygotowany, żeby przyjął deszcz. No, luźną nawierzchnię z wierzchu na pewno byśmy zwalili na krawężnik, na murawę i ten tor nadawałby się do jazdy. Oczywiście nie byłby taki, jakiego pewnie nasi zawodnicy się spodziewali, natomiast no, jak pytasz, czy można byłoby jechać, uważam, że można byłoby jechać.
Mnie zastanawia jedno w tej sytuacji, po co wyrzucać 2 miliony złotych na piękne oświetlenie i nie spróbować się z niego skorzystać?
To raczej pytanie nie do mnie. Decyzję o odwołaniu bądź konieczności jechania podejmuje sędzia wraz z komisarzem i to jakby pytanie do nich.
Ale czy to nie jest argument dla sędziego?
Jest, ale tak jak wspomniałem, gwarancji tego, że od 19.30 znów nie zacznie padać, nie ma nikt. Prognozy są dwuznaczne i pokazują, że takie ryzyko istnieje, więc po pierwsze najpierw wysiłki, aby ten tor doprowadzić do stanu użyteczności, a później ewentualnie przerywać te zawody byłoby absurdem i z tym się muszę zgodzić i musimy się zgodzić, dlatego zgodziliśmy się na to, aby te zawody odwołać. Natomiast pytanie zadane wprost, czy bylibyśmy w stanie przygotować tor? Odpowiedź na to pytanie jest tak, które bylibyśmy w stanie przygotować to, jeśli by nie padało.
Słońce cały czas to już na koniec nie świeci nad Wrzesińską dziś dosłownie, ale i też w przenośni, bo Jaskółki miał jechać bez Madsena. W rewanżu raczej na pewno pojedzie już.
Nie ma znaczenia to w tej chwili. Z Madsenem czy bez trzeba mistrza Polski pokonać w Gnieźnie i to jest cel, czy to na 30 maja, czy do 9 czerwca, czy to na dzisiaj, na dzień dzisiejszy, także jakby cele nasze się nie zmieniają.
A materiały z Gniezna otrzymaliśmy od kolegów zaprzyjaźnionego Radia Gniezno. Pierwszoligowy kolejarz Rawa Grawicz też nie rozegrał swojego spotkania. Ten mecz w Ostrowie był już przełożony dużo, dużo wcześniej. Już w piątek bodajże było wiadomo, że ten mecz się nie odbędzie i żużlowcy zmierzą się w Ostrowie teraz najbliższy piątek właśnie w tym pojedynku, tak troszeczkę pierwszoligowym, derbowym. Natomiast sobota tak czy owak stała w Grawiczu pod kątem żużla. Właśnie tam odbyła się jedna z rund kwalifikacyjnych, tych ostatecznych do finału indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Jedno jest pewne, gdyby były to zawody rangi krajowej, a nie międzynarodowej, to najprawdopodobniej nie odbyłyby się. Padający deszcz sprawił, że mimo wysiłków organizatorów, tor delikatnie mówiąc był bardzo wymagający. W tym miejscu warto wspomnieć, że bieg pierwszy rozgrywany był aż 3 razy i w 2 pierwszych podejściach do niego mieliśmy aż 2 upadki. Później reprezentant Norwegii Glenn Moyle tuż przed metą uszkodził bandę, a zawodnicy bardziej walczyli z torem niż z rywalami. Z prawdziwym ściganiem nie miało to zbyt wiele wspólnego. Po 3 seriach startów jedynym niepokonanym zawodnikiem był leszczyński byk Piotr Pawlicki. Ci mniej doświadczeni zagraniczni zawodnicy wycofywali się z turnieju, a w ich miejsce startowali i to z powodzeniem Kacper Gomulski i Artur Czaja, pierwotnie rezerwowi. Po upadku tak doświadczonego już zawodnika jak Piotr Pawlicki, sędzia zawodów podjął decyzję o zakończeniu zmagań po 4 seriach startów. Wszystkie 5 miejsc premiowanych awansem do finału indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów zajęli biało-czerwoni. Turniej wygrał z 11 punktami Patryk Dudek. Drugi był Artur Czaja, 10 punktów, trzeci Piotr Pawlicki, czwarty Kacper Gomulski i piąty Tobiasz Musielak. Ta ostatnia trójka dowiozła do mety po 9 punktów. Tuż za nimi, za 8 punktami, znalazł się młodszy brat Duńczyka startującego w Fogo Unii Leszno, Kenneta Bierlasse.
Patryk Dudek, żelazny metof, Alowaza, Zielona Góra. Patryk, gratulacje, awans jest miejsce na podium, ale łatwo w tych zawodach wcale nie było.
No nie było łatwo, na pewno, tym bardziej, gdzie zdecydowanie jakoś startów nie wygrywałem. Tam w 2 biegach musiałem powalczyć na trasie, więc tym bardziej, że tor był bardzo wymagający. Nie wiem, czy to porównać nawet do Ligi Angielskiej, bo tam chyba nie ma nawet tak ciężkich torów. No, bardziej na krosówkach by się mogli poszaleć niż na motorach żużlowych.
A właśnie tych upadków, co nie miara, niektórzy ci zawodnicy z mniejszym doświadczeniem wycofali się po prostu z zawodu.
No, niektórzy zawodnicy swój pierwszy turniej objeżdżali właśnie w tym sezonie, więc brzydko mówiąc, nie wiem, co oni tutaj robili, nie obrażając ich oczywiście, ale no, było widać, że odstają od nas i tylko stwarzają niebezpieczeństwo. Więc ja się cieszę po prostu, że objechałem cało i zdrowo w zawodzie.
No i że jestem awans.
No dokładnie, i będę walczył o medale.
Ostatni bieg na torze w Grawiczu dla Piotra Pawlickiego zakończył się upadkiem. Czy stało mu się coś poważnego?
Nie, po prostu źle szedłem w łuki. Wywaliłem się.
Ale najważniejszy jest awans na tym bardzo trudnym dzisiaj torze.
Tak, tor sprzyjał każdemu zawodnikowi. Dzisiaj jest problemy. No, w pierwszych biegach dosyć dobrze mi szło, wszystko dobrze było. Z 4. pola z ostatnim biegu dobrze wyjechałem, ale popełniłem mały błąd, uślizgłem się, ale najważniejszy jest awans.
Tobiasz Musielak, żużlowiec Fogo Unii Leszno. Tobiasz, można powiedzieć, że dziś najważniejszy na tym trudnym torze był awans.
No właśnie, no tutaj bardzo ciężko dzisiaj było, powiem szczerze, że no pierwszy raz w życiu jeździłem na takim torze bardzo ciężkim. Dużo kolejnych dziur, ale udało się awansować. No i oczywiście jestem z tego powodu szczęśliwy. Gratuluję tutaj chłopakom, że też im się udało wejść do finałów. Mimo, że startowali z rezerwy, no troszeczkę ta pogoda tutaj pokrzyżowała plany, bo było przygotowane na wyższej była twarda przed, przed spotkaniem. Z biegiem czasu, gdzie padał deszcz, ten tor się zmieniał i robi się coraz bardziej przyczepny. Wiadomo, bo już się będą robić dziury, bo właśnie po takich opadach jest ich najwięcej, no i to się sprawdziło.
Tobiasz, gorąco było tu w parkingu po tym 16 wyścigu, gorące dyskusje z sędzią. Byli zawodnicy, którzy chcieli jeszcze jeździć?
No tak, był brat Keneta Bierelase i był najprawdopodobniej Timo Lahti. I oni, im tam troszeczkę brakowało do awansu i oni chcieli jechać, ale sędzia stwierdził, że już jest tor niebezpieczny na tyle, że już nie ma sensu dalej startować. No dla naszego zdrowia to zrobił oczywiście, i, no ale tak szczerze powiedziawszy, no nie dziwię się tym dwóm chłopakom, że troszeczkę przerwali i drogę do awansu, ponieważ już się spasowali, było widać, i no i być może weszliby do tych finałów i na pewno troszeczkę, że tak powiem, gol im skoczył, ale no na nasze szczęście Polacy wszyscy awansowali i jesteśmy z tego dumni.
Ty masz już bagaż doświadczeń z ubiegłego roku, walkę o tytuł indywidualnego mistrza świata. Chyba w tym roku wykorzystasz to.
No oczywiście, no, nie ma tutaj jednak kierować się tym doświadczeniem. Trzeba po prostu robić swoje. Są tylko 3 finały w tym roku, więc dosłownie 1/10 każdego punktu będzie na wagę złota i tu trzeba robić wszystko, żeby było powyżej tej 10 zawsze w każdych zawodach.
No i chciałoby się powiedzieć, tak trzymać, Tobiasz, 10 w każdym turnieju i będzie dobrze. Posłuchajmy jeszcze, co po zawodach miał do powiedzenia ten zawodnik, który też awansował, Artur Czaja.
Tak szczerze, jadąc tutaj dzisiaj do Rawicza, liczyłeś, że awansujesz do tego wielkiego finału Mistrzostw Świata Juniorów?
Nie liczyłem w ogóle, że wyjadę na tor, bo tak z rezerwy to myślę, a znowu pojadę i wyjadę jeden bieg, ubrudzę motory i 300 do domu, ale tak zobaczyłem ten tor i mówię, mogę jechać już od początku zawodów, bo wiadomo jak jest na takim torze, i jechałem, no i udało się wejść, jeszcze jestem drugi, to nie mogę w to uwierzyć, ale bardzo się cieszę.
Sam tor bardzo wymagający, rzadko spotyka się takie tory podczas spotkań ligowych, zwłaszcza teraz, kiedy komisarze nad tym czuwają.
Ja myślę, że gdyby to nie była taka międzynarodowa impreza, to w ogóle by nie doszło do tych zawodów, bo ten tor w ogóle nie nadawał się do jazdy. Jak było widać, że tu żaden z zawodników całych 4 kółek nie trzymał całego gazu, tylko popuszczali, nie było żadnego ścigania, liczył się start, no. Takie zawody bez ścigania.
Wróćmy na chwilę do tego, co już za nami, czyli do tego awansu. Jesteś już myślami w tym wielkim finale?
No tak, już od początku to było właśnie założenie na ten rok, jedno z założeń moich, żeby wejść właśnie do finału i ścigać się w Mistrzostwach Świata. W Pile zabrakło mi punktu, ale myślę, że dzisiaj sobie wynagrodziłem.
Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego Piotr Szymański. Piotrze, można powiedzieć, że plany w Rawiczu wykonane nie w 100, ale w 200%, bo awansowali też biało-czerwoni, którzy byli rezerwowymi tego turnieju.
Można powiedzieć w ten sposób, że stała się rzecz niemożliwa. Tak się złożyło, że tor tutaj był bardzo trudny, część zawodników nie reprezentowało, można powiedzieć, wprost dobrego poziomu. W związku z tym kilka upadków, kilka rezygnacji ze startów i zgodnie z regulaminem zawodnicy rezerwowi mogli startować w kolejnych biegach, zastępując swoich kolegów. Tak się złożyło i to było jednak widać na torze, że poziom klasy Polaków był znacznie wyższy niż pozostałych zawodników. No mamy na razie 5 zawodników, czekamy co będzie w Czerwonogrodzie i co w Lonigo. W zeszłym roku jeździło 7, być może w tym roku będzie więcej nawet w finałach. Znowu będzie polski finał, a dodam jeszcze patrząc na po czterech kolejkach na listę w Czerwonogrodzie. Tam prowadzi Czech, jeden Rosjanin, jeden Łotysz. Tak naprawdę może te Mistrzostwa Świata w tym roku będą nazywane mistrzostwami bloku wschodniego, byłego bloku wschodniego, ponieważ jak widać, no ta praca z młodzieżą w Polsce i w tych krajach, ten poziom wzrasta, chyba z roku na rok wzrasta, Rosjanie dbają o swoich, też Łotysze też pielęgnują, myślę, że kilku Ukraińców w przyszłości też ma szansę pokazać się na światowych torach i tak powoli tą hegemonię skandynawską chcielibyśmy jednak w takich zawodach pokonywać.
A czy czasem nie zdarzy się tak jak w przypadku Janusza Kołodzieja, że cieszył się z awansu, a niestety jakieś te zawiłości regulaminu sprawiły, że tego awansu nie ma?
Ja nie wiem, czy się cieszył z awansu, czy nie cieszył z awansu. Przed zawodami zawodnicy mieli powiedziane, że w Tatrze Federacji maksimum dwóch zawodników awansuje. Tak naprawdę cała sprawa dotyczy tego, że takie były ustalenia. Jest w Unii Europejskiej takie biuro Mistrzostw Europy, w którym jest dwóch przedstawicieli firmy One Sport i dwóch przedstawicieli UM, Frank Ziegler i Istvan Darago. I takie ustalenia były przed sezonem, że obawy tego, żeby danej nacji tutaj w tym przypadku Polaków nie było, tak promotor razem z przedstawicielami Unii Europejskiej, Komisji Wyścigów Torowych ustali, że będą takie zasady. Takie zasady niestety w tym przypadku zaistniały. Moim zdaniem powinno to wyglądać inaczej, że jeżeli już to zróbmy w ten sposób, kiedy jak mamy finale na lodzie na maksimum 6 zawodników z jednego kraju, tak? W finale Mistrzostw Świata nie ma takich zasad. Juniorów oczywiście.
Czyli co? Z optymizmem spoglądamy w te 3 turnieje finałowe, które przed nami.
Tak, mi się wydaje, że zobaczymy, co jest tutaj Polacy pokazali. Skoro ten finał był obłożony Polakami i większość zawodników nie prezentowała takiego poziomu. Dwa pozostałe, wydaje mi się, nazwiska są bardziej znane, ale mam nadzieję, że Polacy dodatkowo, wydaje mi się, że w tym roku Bjensen to będą zawodnicy, którzy będą walczyć o Mistrzostwo Świata.
Ale dodam tylko, że ostatecznie z Czerwonogradu nie awansował żaden biało-czerwony do tego finału walki o tytuł indywidualnego Mistrza Świata Juniorów. Awansował za to Duńczyk reprezentujący barwę w ogóle Unileszno, Mikkel Michelsen. Natomiast z Lonigo awansowali Bartosz Marzlik i Adam Strzelec. A w tym roku mamy 3 turnieje. Pierwszy w Pile, później Berwick i na końcu włoskie Trenzano. A wielkimi krokami zbliża się kolejne żużlowe Grand Prix. Tym razem najlepsi żużlowcy świata spotkają się na czeskiej, na praskiej markecie. Czy na tym torze lubi ścigać się Jarek Hampel?
Lubię ten obiekt, tak. Lubię ten tor. Zazwyczaj notowałem dobre występy. Chciałbym pojechać dobrze w Pradze, zdobywać punkty tak, aby utrzymać się gdzieś tam, utrzymać się w klasyfikacji bardzo wysoko. Powolutku się przygotowuję do wyjazdu na Grand Prix do Pragi. Zobaczymy, no będę walczył.
W Göteborgu podium było bardzo, bardzo blisko. Prawdę mówiąc, wszyscy cię, czy większość widziała cię na tym podium, bo wygrałeś przecież rundę zasadniczą. No jednak musiałeś zadowolić się tym najsmutniejszym dla sportowca 4. miejscem. W Pradze już tak nie będzie.
Poczekajmy spokojnie, bo do tego, aby dojechać do finału, jest kilka biegów do odjechania. Miałem przypadek, że zanotowałem słaby występ na torze w Pradze, ale chciałbym się ustrzec tych wszystkich błędów i pojechać wedle oczekiwań. Tak mówiłem wcześniej, lubię tam się ścigać i chciałbym to potwierdzić w sobotę.
Trochę kibiców w Lesznie mimo wszystko masz, mimo tych wszystkich perypetii związanych ze zmianą barw klubowych. To co, zapraszamy do wysłuchania transmisji na Antonio Radiolka prosto ze stadionu Marketa w Pradze?
Oczywiście, że zapraszamy. A ja serdecznie wszystkich bardzo mocno pozdrawiam.
Tyle Jarek Hampel, a ja przypomnę, że bezpośrednia transmisja z czeskiej, z praskiej markety w najbliższą sobotę od godziny 19:00. Transmisji słuchacie Państwo oczywiście dzięki naszym wypróbowanym sponsorom. W klasyfikacji generalnej Grand Prix prowadzi Tomasz Golob, ma 40 punktów, drugi jest Emil Sajfudinow, 38 punktów, trzeci Jarek Hampel ma również 38 punktów, depcze im po piętach Tai Wuffinden, który ma 35 punktów, jest na miejscu 4, piąty Nicky Petersen, 34 punkty, gdzie są pozostali zawodnicy. 13 miejsce ma leszczyński byk Frederik Lindgren, ma 17 punktów. Na 14 jest leszczynianin startujący w barwach Stali Gorzów Krzysztof Kasprzak, który do tej pory wykręcił 13 punktów. Co jeszcze z nowości? Mamy nowy portal żużlowy niewidzialni-speedway.pl. To portal o sporcie żużlowym, oczywiście adresowany do osób niepełnosprawnych lub też i żużlowców, którzy ze względu na wypadki na torze stali się osobami niepełnosprawnymi. Niewidzialni-speedway.pl to nowy żużlowy portal. Zachęcamy, aby zajrzeć również do tego portalu. I to tyle w naszym dziś krótszym niż zwykle magazynie żużlowym. No i niestety chyba troszeczkę smutniejszym, aniżeli ostatnio. Myślę, że na pewno. Ta wczorajsza porażka na pewno bardzo, bardzo boli. Przypominam, że na portalu regionu www.lk.pl znajdziecie Państwo zdjęcia i z tej sobotniej rundy kwalifikacyjnej indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów w Rawiczu i z wczorajszego meczu w Zielonej Górze. Proszę o nas nie zapominać, proszę nie zapominać o portalu. My na antenie Radia Elka spotykamy się przy okazji transmisji z Grand Prix Czech. To sobota godzina 19, a w niedzielę o godzinie 16 Fogołunia Leszna na własnym torze podejmuje wrocławską Spartę. I to tyle. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze.
Reklama. Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, lider na polskim rynku mięsa wołowego. Hodowco, chcesz dobrze sprzedać bydło? Handluj z Biernackim. ZPM Biernacki, lider na polskim rynku wołowiny. Skup bydła z rzetelnym rozliczeniem według klas WBC. Płatność natychmiastowa, konkurencyjne ceny, odbiór własnym transportem. ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, ulica Dworcowa. Telefon 62 747 09 30.
Reklama.